Tak, jesteśmy przy stole w ogródku w Mosinie i spotkaliśmy dzisiaj w Mosinie pana Sławka Bajewa. Wszyscy oczywiście znają, a może nie znają, to przypomnimy, kim jest pan Sławek Bajew, a może sam się przedstawi i powie, kim jest słuchaczom Radia MPL.
Dwie ręce, dwie nogi. Człowiek z Jaszkowa teraz, więc niedaleko Mosiny. Radiowiec Polskiego Radia w Poznaniu od lat 32 etatowo, 33 tak od pierwszego kontaktu. Kontakt z Polskim Radiem jeszcze za czasów bardzo głębokiej historii, ale pięknej historii, bo to było w październiku roku 1978, a wiemy, że wtedy Karol Wojtyła został papieżem, a ja radiowcem. Zadebiutowałem wtedy, czytając w Radiu Lublin, w historycznym studiu, gdzie Budka Suflera nagrywała swoje płyty, czytałem wiersze Leopolda Staffa. I taki był mój debiut radiowy i od tamtej pory, robiąc jeszcze po drodze parę rzeczy, jestem związany z Polskim Radiem, no i z Radiem Poznania, jak powiedziałem, od lat ponad 30.
I związany pan jest też komunikacyjnie z Mosiną. Może powie pan, jak wygląda pana droga do pracy, do Radia Poznań.
Moja droga do pracy wygląda tak, że dojeżdżam do Mosiny albo przez Lasek na rowerze, rzadziej przez Żabno i Żabinko, bo wolę jednak dukty leśne. Zostawiam rower na stacji, jak wielu Mosinian i z okolicznych miejscowości ludzi to robi. No i jadę pociągiem do pracy 18 bądź 20 minut, a zdarza się bardzo rzadko, że troszkę dłużej. No i z dworca mam do pracy jakieś 10-12 minut na Berwińskiego. To zajmuje mi, kiedy jadę rowerem, nieco ponad godzinę, a kiedy dojeżdżam samochodem na stację, bo też tak się dzieje z Jaszkowa, to jadę około 50 minut wtedy.
Czy zima jest jakąś przeszkodą?
Dojeżdżenie rowerem?
Tak.
No to zależy. Takie które jak są teraz, to nie. Teraz może będzie trudniej, dlatego że zmieniły się godziny mojej pracy. Kiedy jeździłem na 13 do radia, musiałem być chwilę wcześniej, ale już było widno. Natomiast kłopotem było to, że potem jak wracałem, to było ciemno. Teraz odwrotnie zacznie się robić, bo rano będzie ciemno, a za to po południu będzie widno. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jeszcze nie jestem pewien, czy będę codziennie korzystał. Nie upieram się, jestem miłośnikiem rowerów, ale nie wariatem. Nie zarzucam sobie, że nie, codziennie, bez względu na pogodę, choćby nie wiem, co się działo, zakładam ubranie odpowiednie i jadę. Nie. Czasami mi się nie chce, jest zimno, wieje, mówię, kuchnia. Dzisiaj to tylko chyba ktoś nienormalny wsiądzie na rower, po czym dwóch kolegów przyjeżdża na rowerze.
To już wiemy, co pana Sławka łączy z Mosiną, a teraz chcielibyśmy porozmawiać wspólnie z Piotkiem Mileskim, który siedzi tutaj obok i jak na razie przysłuchuje się rozmowie, o tym, jaka jest rola mediów, jaka przyszłość i może też jaka jest nadzieja, szansa dla takich małych radyjek jak nasze. Czy mają szansę w ogóle w cieniu takich wielkich rozgłośni radiowych jak Radio Poznań?
Nie wiem, czy jestem najlepszą osobą, która by miała mówić o...
Jest pan jedyną osobą, profesjonalnym dziennikarzem, który jest w Mosinie. Może poza panią Barbarą Miczko oczywiście, ale...
mediów. No, Basia Miczko to w ogóle jest, Basiu, kochana, kocham cię całe życie, bo Basia mnie ściągnęła do radia Poznań. To zrobiła właśnie ona, stąd też mosiński akcent jest jeszcze ważniejszy, niż by wynikało z poprzedniej wypowiedzi. Ten mosiński trop jest bardzo istotny dlatego, że Polskie Radio w Poznaniu pozyskało chłopa ze wschodu, z Puław, z Nadwisły, w swoje szeregi.
To właśnie w tym momencie dokładnie chciałbym zapytać, jak to się stało, że chłop ze wschodu, z Puław znalazł się w Poznaniu?
Jak to w życiu bywa? Jak pan myśli, panie Piotrze? No, niech pan obstawia.
Mogę się domyślać. No pierwsze, co mi przychodzi, no, to tak. Prawdopodobnie za dziewczyną.
Prawdopodobnie. Najprawdopodobniej trafiony, zatopiony. Były też studia oczywiście tutaj. Był taki moment, kiedy wahałem się, czy ja jak zrezygnowałem ze studiów w Warszawie, czy studiować dalej na Kulu w Lublinie, czy w Poznaniu. No i wybór upadł na Poznań nieprzypadkowo. I tak to właśnie tutaj się stało w tym 87 roku i tak zostałem. A teraz już moje dzieci są poznaniakami, więc nigdzie się nie będę ruszał.
Tomek tutaj wspomniał na początku o roli mediów i z tak dużym doświadczeniem, jakie pan ma, te 32 lata w radiu, proszę nam opowiedzieć, jak pańskim zdaniem zmieniła się przez te lata rola mediów i czy w ogóle się zmieniła?
Moim zdaniem to jest tak, że rola mediów zawsze jest taka sama. Rola medium takiego jak radio. Dla mnie najważniejszym elementem tej pracy jest kontakt między ludźmi. Relacyjność. Zwracam uwagę na coś takiego jak relacje. Staram się też mieć dobrą relację z samym sobą. Radio daje takie możliwości. Radio jest obecnością. Jak kiedyś mówiłem, prezenter radiowy to nie jest od tego, że prezentuje coś, tylko że jest obecny, od angielskiego present bardziej, czyli jestem. Uwielbiam te chwile w studiu, zawsze to lubiłem w tej pracy na żywo, którą kocham. Praca na żywo jest kwintesencją bycia radiowcem, chyba że ktoś robi świetne reportaże, tak jak nasza Basia Miczko kochana. Bo to też jest niesamowicie ważny element pracy radiowca, ale bycie na żywo z drugim człowiekiem, znaczy prawdziwość emocji, to pociąga. I to jest rola, że ten, który odbiera, czuje, że z kimś jest. Ja myślę, że stąd jest jakieś takie ciepło, którego doznaję też od odbiorców, że... Przez te lata starałem się po prostu być właśnie w domach ludzi i być w sposób sympatyczny. Tak jak wyobrażam sobie, że ktoś mnie odwiedza, to nie po to, żeby mi powiedzieć, jaki jestem brzydki, nieumiejętny, co mam źle zrobione w domu i w jakie niewłaściwe sprawy wierzę, tylko że przychodzi ktoś, kto się uśmiecha, mówi, kuchnia, ale to fajnie zrobiłeś, albo że podoba mi się, czy jakoś, nie wiem, ciepło, empatia. I przez te wszystkie lata w to inwestowałem i moim zdaniem to jest najważniejsza rola. Akurat takiego medium, jakim jest radio, obecność. Telewizja już nie daje takiej możliwości. W telewizji można pięknie wyglądać, studiować pozę, ale rozmowa w telewizji też już jest inna. W telewizji trzeba też umieć rozmawiać, prawda? Bo tam jest już mowa ciała. To już jest zupełnie inny rodzaj obecności. Telewizja absorbuje w inny sposób. Radia można słuchać przy okazji, radia można słuchać, przepraszam bardzo, ale państwo wiedzą, że ja czasami pieprzę językiem, tak? W kiblu, w samochodzie, w sypialni, gdziekolwiek. Radio może być wszędzie. Ja się nie boję, że radio zginie, bo radio nie zginie. Bo ktoś, kto dobrze, pięknie mówi, a może niekoniecznie mistrzowsko, jakby chciał profesor Bralczyk, ale mistrzowsko emocjonalnie, zawsze będzie potrzebny. Tak jak potrzebny nam jest, nie wiem, głos matki, ojca kochanego, który przywołujemy to potem jako starsi ludzie, słuchaj, jesteś kochany. Myślę, że to tak jest trochę. Może w tym trochę filozofii jest, ale ona się wzięła z praktyki. Dopiero dla mnie potem są jakieś zadania takie, nie wiem, opiniotwórcze. To jest świetne, że Baśka, która się zna na teatrze, idzie na spektakl i ona potrafi to uporządkować, potrafi odebrać to w ten sposób, żeby ludziom mówiąc o tym, dać pojęcie, co tam się wydarzyło, prawda? Ja nie mam takiej umiejętności. Nie mam takiego zmysłu krytycznego, dlatego też się za to nie biorę. To kolejny ważny element.
I tutaj wspomniał pan o ważnej rzeczy, jaką jest praca zespołowa. Po prostu każdy z tych osób, które pracuje w radio, coś potrafi wspaniale to zrobić. Tak jak pani Barbara opowiedzieć o teatrze, o tym, co się wydarzyło, czego ktoś inny może nie potrafić zrobić. I z tej pracy zespołowej ten efekt końcowy, tak mi się wydaje, wynika. A propos tej relacyjności, o której pan mówił, to wydaje mi się też, że słuchacze bardzo lubią to, jeśli są obecni na antenie, jeżeli mogą porozmawiać, bo jest to takie uczucie familiarności radia które jest bardzo potrzebne, a dwa, też mam takie wrażenie osobiste, że ludzie wtedy czują, że mają na coś wpływ, mogąc się wypowiedzieć na antenie radia publicznego. Tak jest?
No, w ogóle walczymy o to, żeby mieć na coś wpływ. Każdy, kto jest w jakimkolwiek związku, wie, że to często jest motyw naszego życia, żeby mieć na coś wpływ. Ja dlatego na przykład podłogę zamiatam, bo przynajmniej wiem, że mam na coś wpływ, prawda? To jest nasza taka ludzka ułuda, że wydaje nam się, że walczymy, żeby mieć na coś wpływ. Ale to jest ważne, żeby móc się wypowiedzieć i nie obawiać tego, że ktoś powie: ale ty jesteś głupi. Jak teraz daje, internet daje te możliwości, prawda? Że ktoś coś napisze, a drugi napisze zaraz mój i się tam ta kula śnieżna, prawda, zatacza. No każdy się chce wypowiedzieć i moim zdaniem to jest dobre miejsce, żeby to zrobić, byle nie obrażać innych.
Tak jest, ale to też jeszcze głębiej chodzi mi o to, że jeżeli jest audycja w jakimś temacie, który jest trudny społecznie, coś komuś przeszkadza, albo jakiejś dużej ilości ludzi, źle się żyje, to funkcja radia, przynajmniej taką, jaką ja zauważyłem, jest taka, że indywidualny człowieczek, pan jakiś X, obywatel albo pani, jeżeli pójdzie w jakiejś sprawie do urzędnika albo do kogoś innego, to prawdopodobnie zostanie, że tak powiem brzydko mówiąc, olana, a jeżeli zadzwoni słuchacz do radia, jeden, drugi, trzeci, piąty, wypowie się w temacie i redaktor prowadzący to notuje i mówi na końcu audycji: przyjrzę się tej sprawie, zadzwonię, napiszę, zorientuję się. I to jest taka funkcja, która zwykłemu człowiekowi pomaga załatwić też pewne sprawy, które wydają się nie do załatwienia, ponieważ radia już ktoś posłucha. Jeżeli radio się zwróci do tego czy tamtego urzędnika, a indywidualnego człowieka nie. I tu uważam, że jest bardzo ważna rola.
No, panie Piotrze, tylko mogę się podpisać pod tym. To rzeczywiście tak działa. No, to taka jest też rola mediów. Powinna być kontrolująca, chociaż same bywają też kontrolowane. Tak, i prywatne media, i publiczne też, jak wszyscy wiemy. Ale to zdecydowanie tak działa, że jeśli wyciągamy jakąś sprawę na wierzch, ona przestaje być tajemnicą Poliszynela, a możemy jej nadać właściwy bieg, no to tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć.
Jak dobiera pan tematy swoich programów? Czy są one pana propozycją, wymysłem, pomysłem? I o czym pan lubi rozmawiać?
Tu padł wątek, został poruszony przez pana Piotra, wątek zespołowy, więc to tak jest, że w zespole inspirujemy się nawzajem. Powiem panu tak, że najwięcej tematów do moich programów to ja biorę z pociągu, z czułej obserwacji życia, ponieważ uważam, że jest taki obszar, w którym można kreować, tak jak na przykład lubię kreować tę rzeczywistość turystyczno-rowerowo-kajakowo-biegaczo-górsko, jak zwał, tak zwał. Lubię to szlajanie się po lesie, grzybobranie, tam wszędzie, gdzie jest bliska natura. To z jednej strony jest to chęć narzucenia nawet, żeby ludzie odkryli, że proste rzeczy są piękne. Że proste rzeczy porządkują życie. Po prostu, że wtedy się żyje lepiej. Że niekoniecznie trzeba wymyślać problemy i iść za każdym razem na rewolucję z, nie wiem, z diabłem, z poglądami takimi lewackimi, prawackimi, z tymi, że można żyć szczęśliwie prostym życiem. To jest z jednej strony. Z drugiej strony uważam, że radio, media powinny też odzwierciedlać życie, być zwierciadłem, dlatego że niektóre zjawiska umykają nam, kiedy w nich uczestniczymy. Jeszcze nie wiemy, w czym uczestniczymy. Jeżeli to nie jest odnotowane, to często to umyka. Natomiast kiedy to odnotujemy, mamy szansę na przykład dzięki prasie przyjrzeć się temu zjawisku za jakiś czas, to dopiero potrafimy to zjawisko oceniać. Więc moim zdaniem bardzo ważna jest ta rola, tak jak robią te reportaże, zarejestrowania ciekawych ludzi, ciekawych zdarzeń, ciekawych miejsc, zatrzymanie ich w czasie. Dlatego, że tak jak kiedyś mapy były dosyć schematyczne, prawda, i była, że była ziemia, jakieś dwa placki, tu jedna droga, tu druga, tu, o, tu górka. Także, a teraz dzięki doświadczeniu, dzięki coraz większemu bogactwu naszych wspólnych ludzkich obserwacji, te mapy są już naprawdę bardzo, bardzo dokładne. Wasze podwórko pewnie jest na mapie. I taką mapę zdarzeń tworzymy poprzez obserwacje też w mediach, że notujemy po prostu nasze życie po to, żeby inni, którzy przyjdą po nas, już nie otwierali otwartych drzwi, tylko żeby tworzyli swoje życie, swój wariant.
No, myśli pan, że przyszłe pokolenia będą chciały korzystać z doświadczeń minionych pokoleń, czy też naszego?
Zastanawiam się, w jakim stopniu korzystam z doświadczeń moich przodków. Otóż chciałem powiedzieć, że piekę najlepszy w Jaszkowie chleb orkiszowy, dlatego że mój dziadek był piekarzem, więc pewnie się jakoś korzysta. Korzysta z doświadczenia, coś tam we krwi płynie. To nie są studia takie, że ja badam, jak nadawano programy za czasów Marconiego i jak wyglądało to radio. Niemniej jednak, kiedy słyszę archiwalne audycje Polskiego Radia, to powiem panu, że bardzo korzystam z tego, bo zdaję sobie sprawę, jakim językiem pięknym mówili ludzie, z jakim szacunkiem się do siebie odnosili. Więc kiedy doświadczam tej byle jakości też, również przez siebie pielęgnowanej czasami, może pielęgnowanej nie, ale ona się zdarza. Tempo życia w tej chwili jest takie, że Smosarska by wybrzydzała, że to jest... Oni pewnie przez całe życie tyle nie przeżyli, co my w miesiąc albo w tydzień. No, tak to się zmieniło. Ale to, że zarejestrujemy, że to teraz tak jest, teraz w 2020 roku, 16 września, to na pewno znajdzie się ktoś, kto z tego skorzysta. Jestem absolutnie o tym przekonany. Może... Bo wie pan, na czym nam zależy? Czy zawsze rewolucja i wielki tłum, czy jednak ja jestem bliższy personalizmu, czyli ważne jest moje działanie. Nie będę się oglądał na to, czy powstanie wielki ogólnopolski ruch mówienia, na przykład bez przekleństw. Po prostu staram się to eliminować. Czasami sieknę, no wiadomo, emocjonalne sytuacje i też rzucę nieładnym wyrazem. Mam coś takiego, żona wtedy strasznie się... na mnie patrzy. Ma rację, ale nie czekam. Wymagam od siebie. Krótko powinienem tak odpowiedzieć.
Czyli proste rzeczy, takie małe, niedoceniane, też mogą mieć duże konsekwencje w skali nawet może i światowej.
Zdecydowanie tak, absolutnie. Niech pan zwróci uwagę, jak było z przechodzeniem, z przepuszczaniem pieszych na pasach. Przecież... I tych wypadków, teraz ilość wypadków się zmniejszyła, liczba wypadków się zmniejszyła. Ale to tak było, że wdrażamy coś tam powoli, że no to zależy od każdego indywidualnego kierowcy, no, od każdego człowieka, który tam siedzi. Ma małe rzeczy. Jak pan zacznie mówić dzień dobry, to pańskie dzieci mówią dzień dobry. Jak pan się wita pocałunkiem z żoną, to te dzieci potem wychodzą z domu, potem mówią, a mój tata zawsze całował żonę. Całował mamę przed wyjściem do pracy. Tak, no, przykłady pociągają po prostu. I myślę, że to nie jest bez znaczenia, że poruszam, nie wiem, w radiu temat tego właśnie, żeby przepuszczać pieszych, albo żeby zwracać uwagę, żeby szybko nie jeździć po miejscowościach, albo żeby myć ręce, albo żeby być dla siebie miłym, bo życie jest krótkie i żeby mówić dzień dobry. Małe rzeczy, małe, proste rzeczy.
A ten kontakt z naturą, do którego pan też zachęca, po co?
Po co? Jesteśmy z ziemi, jesteśmy z gwiazd, jak ksiądz profesor Heller pisał. Więc jesteśmy częścią ziemi, częścią wszechświata, co prawda częścią dość niezwykłą, bo częścią też duchową, częścią, która ma świadomość swojej odrębności, częścią, która jednocześnie stoi na ziemi, stoi albo nie stoi, stoi na ziemi, a głową może penetrować najdalsze zakątki wszechświata, która jest materialna, a jednocześnie czuje niesamowitą wolność. Myślę, że tylko w naturze człowiek jest w stanie umiejscowić się we właściwym dla siebie miejscu. Sądzę, że taka techniczna cywilizacja pozbawia nas czegoś bardzo istotnego. Tego, co powoduje harmonię, co pomaga wykwitnąć naszej harmonii. Nie wiem, mój zamysł na radio, na bycie z ludźmi bierze się z takiej tęsknoty właśnie za harmonią, za tym, że się budzę i że mam szczęśliwy dom, że jadę do pracy i mówię, dzień dobry pani Krysiu, jak się dzisiaj spało, że panią krzyż bolał, wczoraj słyszałem. I to jest tak, że mam zawsze poszczególną osobę w mojej głowie, że bardzo się koncentruję i jakby tych ludzi, którzy słuchają, jakby staram się pomieścić w sobie. I tego uczy mnie obcowanie z naturą. No, jak sobie wyobrażę, i przecież to nie jest żadna tajemnica dla nikogo, nie ma dwóch jednakowych drzew na świecie, ludzie. Żaden z nas nie ma takiej samej, nie wiem, tęczówki, odcisków palca. Żaden z nas nie był powtarzalny, nigdy nie będzie kogoś takiego jak pan Tomek, jak pan Piotr, jak ja. Nigdy, nigdy, nigdy nie było i nie będzie. Więc natura mnie w tym utwierdza i uspokaja. Jednocześnie powodując jakiś niepokój, prawda, że szkoda, że to przemija tak szybko, ale jednocześnie mobilizuje jednak do pewnego wysiłku, bo jesteśmy w radiu współtowarzyszami. Jak pan Piotr mówi, że jako 12-latek zaczął słuchać radia i tam już pan Sławek pracował. No to zobaczmy, jaki kawał życia spędziliśmy ze sobą. Kurczę, i nagle się spotykamy. Po co się spotykamy? Możemy przejść i pewnie tak będzie, bo nie wiem, czy kiedyś jeszcze będzie okazja coś zrobić. Ale dobrze wykorzystujemy czas, bo rozmawiamy. Nakarmiliście mnie wspaniałą pizzą, a nie miałem dawno już okazji zjeść.
Sami byśmy nie dali rady, ale mówił pan, że jest zagrożenie w tej technicznej stronie rozwoju cywilizacji, ale korzystamy z niej właśnie teraz i radio z niej korzysta.
Tak,
dzięki temu rozwojowi ono jest.
Wie pan co, zdecydowanie tak. Tylko to może technicznej to tak nie do końca się precyzyjnie wyraziłem. W zabetonowanej to może lepiej by zabrzmiało, bo jak najbardziej trzeba korzystać z tych technicznych osiągnięć, nowinek, aczkolwiek wtedy, kiedy one pomagają, bo kiedy to już staje się celem tylko samym w sobie, to trochę człowieka jednak odrywa, od trawy i od ptaka. No.
A kontakt z naturą nas do niej przywraca i przybliża.
Absolutnie tak. A jak zabetonujemy tutaj w Krakowie, kolejny deweloper wybuduje, to niedługo ta aglomeracja nie będzie miała co pić na przykład.
To taka smutniejsza część naszej audycji, ale to wszystko prawda, co pan mówi, że tak może się to skończyć, że po prostu zabraknie wody w kranie. Bardzo dużo ludzi o tym nie myśli, bo ta woda po prostu jest. Przychodzi, odkręca, leci. I dopóki ona leci, to po co mam się tym interesować, prawda?
Tak
i prawdopodobnie u większości ludzi tak to niestety wygląda.
Szlachetne zdrowie.
Nikt się nie dowie, no właśnie. Ja chciałem tutaj nawiązać do tego, co Tomasz wspomniał, czyli pańskiego kontaktu z naturą, jak słyszeliśmy, bardzo chyba bliskiego i mogę nawet powiedzieć intymnego, który daje panu tą harmonię, tak jak pan mówił, wewnętrzną. I słuchając pana, was, przysłuchując się, też doszedłem do takiego wniosku, że prawdopodobnie działa to też na jakość audycji. Ponieważ przełożyłem sobie to w taki prosty sposób, że w miarę zharmonizowany wewnętrznie człowiek, który ten kontakt z tą naturą ma, pracuje w jakikolwiek sposób nad tą duchowością, wprost to się przekłada potem na to, że słuchacz właśnie wtedy natychmiast to uczucie familiarności w tej audycji, w tej rozmowie wyczuwa. To znaczy, że to jest bardzo ważne, że to jest dużo ważniejsze niż umiejętności techniczne, które poprawić można zawsze. Czyli tutaj osobowość jest niezwykle ważna, bo jeżeli tej osobowości nie będzie, a wiele pięknych umiejętności technicznych, one będą, ale nie będzie tego sedna, no to nie ma szans takiego dużego powodzenia ta audycja i nie ma też szans na to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, żeby ktoś po 20 latach ich posłuchał i zawsze chętnie chciał do niej wracać. Czy to nie jest tak, że to jest ważne? Czyli to jest istota ciekawego radia, że ten, który w nim jest, który mówi do tego słuchacza, nad tą częścią osobowości powinien pracować najbardziej.
No, radio to w ogóle jest zagadka osobowości. Pamiętam, jak zaczynałem tutaj pracę, był wspaniały dziennikarz Janusz Grot. Dla mnie wzór takiego dziennikarstwa interwencyjnego, takiego dziennikarstwa, które pomaga ludziom, jest wrażliwe właśnie na wydarzenie. Janusz powiedział tak, bo musi być pewna struktura programu, która daje poczucie bezpieczeństwa i odbiorcy, i prowadzącemu, dlatego że czasem prowadząc program można zatracić miarę. Bycie po tej stronie mikrofonu daje czasami złudne przekonanie, że ja wszystko mogę. Trzeba też przez to przejść. Jest taka pokusa, żeby myśleć o sobie jak Bruce Wszechmogący, prawda? Że o, ja jestem bajew z radia i gąsie leszczu, prawda? Jest taka pokusa. Trzeba się mocno, mocno trzymać. Musi być pewna rama, żeby te pokusy minimalizować. Że po prostu się pewnymi rzeczami nie zajmujemy. Nie zajmuję się kreacją siebie. Jeśli mówię o sobie, to tylko po to, żeby to częściej w kontekście doznawania czy uczenia się przyjmowania porażek, niepowodzeń, czy tego, co myślę, że jest niepowodzeniem, bo to niekoniecznie wcale tak musi być, to w tym kontekście się sobą mogę zajmować. Ale te ramy pozwalają mi utrzymać i słuchaczowi pewną umowę. Zawieramy, że z jednej strony to jest potrzebne. Z drugiej strony Janusz Grot mówił, że jak program radiowy jest przewidywalny, jak sracz dla hydraulika, to przestaje być interesujący. Prawda, że to, a teraz wiesz, a to teraz będzie to będzie nudy, prawda? Natomiast no, w naszym życiu jest tak, że nie wiem, budzimy się z tą samą żoną bardzo często, prawda, przy boku przez 30 lat, ludzie żyją i po 50 lat razem, i po 60, zdarza się i dłużej, i jakoś się nie nudzi. No jakoś się nie nudzi, bywa lepiej, gorzej, ale jakoś się nie nudzi, prawda? Mimo, że jest to jakoś przewidywalne. No jest w dużym stopniu przewidywalne, ba, nawet uznajemy, że ta przewidywalność jest jakąś taką gwarancją naszego związku, naszego bycia. Myślę, że z programem radiowym, czy ze zjednywaniem sobie słuchaczy, czy ja pracuję, żeby sobie zjednywać słuchaczy. Na pewno mam taką chęć, żeby się dzielić, że jak ktoś dzisiaj usłyszał, że z kajakami 2.pl płynąłem po warcie, to chciałbym, żeby u niego we łbie się, przepraszam panią za łeb, na pewno pani ma głowę, żeby się w głowie zapaliła taka lampka, kuchnia, przecież ja też to mogę zrobić. No.
Tak, bo dzisiejszy dzień właśnie tak się zaczął, że z panem Sławkiem spotkaliśmy się na kajakach i to było bardzo harmonijne połączenie radia z naturą.
Zdecydowanie tak.
I czy Piotr, chcesz jeszcze zapytać o coś, bo nie wiem, czy już wypytaliśmy pana Sławka o wszystko, ale chyba już ma prawo być pan Sławek zmęczony po dzisiejszym rejsie, bo z Jaszkowa do Puszczykowa jest kawałek
22.
I słońce też oczywiście ładnie świeciło, ale jednak wymęczyło na pewno pana Sławka. Będziemy wypatrywać pana w Mosinie, a może kiedyś zechce pan przyjść do naszego radia i udzielić nam kilku wskazówek i podzielić się sobą z słuchaczami radia MPL, które jest bardzo nieprzewidywalne, bo nigdy nie wiadomo, czy audycja będzie i czy nasza rozmowa się nawet nagrała. To też jest nieprzewidywalne w naszym radiu.
No dobra.
Ja myślę, że jestem na takim etapie, że już nie będę więcej pana Sławka o nic pytał, bo to jest taki etap, że mam uczucie chwilowej takiej pustki, że nie mam już o co pytać, a tych pytań miałbym tak dużo, żebyśmy tu 3 dni jeszcze siedzieli, a to nie o to chodzi. Pozwolimy panu Sławkowi odpocząć po kajakach i ja osobiście i w imieniu w ogóle naszego radia bardzo, bardzo chciałem panu podziękować za tą rozmowę. Nasze marzenie się spełniło szybciej niż nam się wydawało, żeby pana gościć i mam bardzo wielką nadzieję do szybkiego zobaczenia i bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.